mam wrażenie, że umknęło nam trochę najważniejsze wydarzenie w naszym życiu.
No nie, no najważniejsze nam nie umknęło, tylko rocznica tego wydarzenia nam umknęła.
No właśnie. Najważniejszym wydarzeniem naszego życia właśnie nie było chyba powstanie tego podcastu, tylko rocznica.
Że przetrwał rok. Bo to jest moja wina, bo eksploatuję cię ostatnio za mocno.
No znikłeś, no, ale ty masz tam swoje jakieś zadania, nie?
No ktoś, kto słucha nas uważnie, wie, że ostatnio jest nadmiar Michała.
Gorący czas masz. Dobrze, jesteś rozgrzeszony.
A ja tu swojego aksamitnego głosu państwu poskąpiłem. Ale nie, Michał tutaj rzeczywiście haruje za trzech. Zazwyczaj haruje za dwóch, a teraz za trzech na dodatek.
Dobrze, to żeby ci trochę świata przybliżyć, bo siedzisz z nosem tam, gdzie siedzisz przez cały czas, to dzisiaj mamy rozmowę o Niemczech.
Nawet wiem z kim. Ale wiesz co, mało było rocznicy, wiesz?
To
musi wybrzmieć na końcu.
To zaraz wrócimy do tego. Na razie dajmy wybrzmieć temu, co ma wybrzmieć, czyli proszę państwa, Adam Górczewski od 1 lutego tego roku, korespondent Polskiego Radia w Niemczech. Umówiliśmy się, że jeszcze się z nim pewno spotkamy za jakiś czas.
Ja tej rozmowy jeszcze nie słyszałem, ale powiem tak. Właściwy człowiek z pewnością na właściwym miejscu.
Absolutnie. Człowiek, który robił podcast o Niemczech, który przestał robić, ale podobno znowu wróci z tym podcastem.
No i z pewnością radiowiec prawdziwego zdarzenia. Moglibyśmy się uczyć pewnie.
A tak, tak. Mówi dużo lepiej niż my. Nawet.
O, nawet. Nie, proszę państwa. Adam Górczewski.
Dlatego przyszedł tylko na chwilę, na godzinę. Zniknął na dłużej.
I był konkretny.
Żeby nie było z kim porównywać.
Ale mówiliście po niemiecku?
Nie.
Nie. Nie. Adam mówi pięknie po polsku, z tego co wiem.
Proszę państwa, Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie i w Niemczech, przed wami. Dlaczego wróciłeś z PR-u do dziennikarstwa? Z reguły ta droga jest w drugą stronę.
Z reguły tak jest, ale najwyraźniej łamanie reguł jest czymś, co w moim życiu jest nieodzowne, a tak odpowiadając bardziej konkretnie, przez te 6 lat, bo tyle nie było mi w dziennikarstwie, szukałem cały czas kontaktu z dziennikarstwem i starałem się nim być, bo i na Twitterze, i na Instagramie próbowałem informować o tym, co mnie interesuje, czyli o Niemczech. Kiedy...
To jest ta choroba, żeby mówić ludziom.
Tak. Po prostu człowiek... mówić do ludzi to jest raz, a dwa, mówić o tym, o czym się lubi. To nie chodzi o samo mówienie właśnie tylko, chociaż to lubię bardzo, dlatego na przykład bardzo lubię też obecność sceniczną swoją i prowadzenie różnego rodzaju debat, ale też i gali czasami. Natomiast największą przyjemność mam wtedy, kiedy do mikrofonu mogę mówić też o tym, co mnie interesuje. A mnie interesują Niemcy i cieszę się, że ktoś w końcu jakby spotkał się ze mną w tym momencie, że jego też interesuje to, o czym ja mówię. I dzisiaj dostaję właśnie już kontakty, reakcje zwrotne, które sprawiają, że jestem przekonany, że nie tylko ja się spełniam, ale że są ludzie, którzy czekali na takie informacje z Niemiec przekazywane przeze mnie w tej sytuacji właśnie przez medium publiczne.
Dziękuję ci, że wróciłeś.
Tak, są takie głosy.
Są takie głosy.
Tak, są takie głosy, dlatego oczywiście mogłem zacząć od personalnego podejścia, gdzie moja rodzina wiedziała, że generalnie ja nie byłem szczęśliwy do końca.
Jako PR-owiec.
Znaczy, to też nie do końca jest prawda, dlatego że robiłem rzeczy i starałem się trzymać taki poziom. Ja uważam, że akurat PR-owiec z jednej strony i dziennikarz z drugiej pracują na to samo, czyli na informowanie. Uważam, że dobrym PR-owcem jest ten, który jest po trosze dziennikarzem, czyli zawiera w informacjach przekazywanych dziennikarzom, spisuje je, publikuje na stronach, na mediach publicznych, na mediach społecznych, to, co jest właśnie informacją, a nie tworzeniem, generowaniem, chowaniem pewnych informacji. Dlatego no, ja nie ukrywam, że moją najmocniejszą stroną w PR-ze było zarządzanie sytuacją kryzysową po to, żeby przekazywać prawdziwe informacje i dostarczać informacji to, co interesuje dziennikarzy. No i właśnie te 6 lat w PR-ze sprawiło, że nie zrobiłem tam niczego takiego, co by zamknęło mi drogę powrotu do dziennikarstwa. Ja też kiedyś uważałem, że po pierwsze ludzie raczej przechodzą z dziennikarstwa do PR-u, ale są dziennikarze, którzy wracali, duże nazwiska, które na
kiedyś
chwilę poszły.
Kiedyś to było nieetyczne.
Kiedyś to było nieetyczne.
Wbrew kodeksowi.
Tak, i ja też się nad tym oczywiście zastanawiałem głęboko, ale dlatego mówię, że starałem się być nawet PR-owcem, starałem się być takim, który był człowiekiem informującym, a nie tworzącym wizerunek, w sensie wymyślającym pewne rzeczy. Oczywiście, że łatwiej jest mówić o rzeczach łatwych, a rzeczy trudne jest trudniej przekazywać, ale no, ja uważałem, że lepiej jest przekazać nawet najtrudniejszą, ale prawdę, niż gdzieś tam to kamuflować. I nie miałem cienia wątpliwości. I najwyraźniej też inni też nie mieli takich wątpliwości, bo nie spotkałem się z żadnym głosem jakby krytykującym moją decyzję o powrocie, a to oczywiście, że mogę żyć w pewnego rodzaju bańce. Ale ja jestem zadowolony z tego, że znowu mogę być dziennikarzem i zdecydowanie, mimo tego, że mam w tej chwili, jestem bardziej obciążony pracą niż jakiś czas temu, Nie powiem, że praca PR-owca jest spokojną, bo to też jednak trzeba dużo naprawdę nieraz i wysiłku, i czasu poświęcać. Ale jednak to dziennikarstwo, kiedy jestem odpowiedzialny za taki duży obszar jeszcze, jak w moim przypadku, gdzie...
Ważne.
I jeszcze w takim czasie, kiedy naprawdę dużo rzeczy się dzieje, bo ja te pierwsze kilka tygodni no, są natłoczone od politycznych wydarzeń i od strajków, bo Niemcy, o czym być może za chwilę powiemy, no to stał się takim krajem dla wielu utożsamianym w tej chwili właśnie z tym, że tam nieustannie ktoś gdzieś strajkuje. Że to jest non-stop. Więc ja jeżdżę między lotniskami, dworcami i właśnie tym światem politycznym i staram się też wyławiać inne informacje. I to wszystko, co się dzieje na dużym obszarze, bo też odpowiadam i śledzę informacje, które, wydarzenia, które dzieją się w Austrii i w niemieckojęzycznym obszarze Szwajcarii, to wszystko jest coś, co mnie interesuje, ale co sprawia, że ja jestem zadowolony z tego, co robię i dostaję sygnały, że inni też są zadowoleni z tego, co ja robię. I to tak trochę ta rozmowa, ten wątek rozmowy jest trochę jak na LinkedInie, więc o takim wymiarze zawodowego spełnienia, więc tutaj jak najbardziej tak jest, ale ja czuję też z tego przyjemność, tak najnormalniej w świecie. I tutaj moja żona, która mówi, że ty masz naturę dziennikarza, więc i tak się dziwiła, że tyle lat wytrwałem w tej przerwie, ale być może potrzebowałem, może był taki, znaczy nie być może, ja wiem, że tego potrzebowałem. Potrzebowałem tego oddechu, odejścia od dziennikarstwa, żeby móc spojrzeć z boku, po to, żeby móc wrócić potem właśnie do tego, co najbardziej lubię.
A czy przejście na drugą stronę nauczyło cię czegoś? Jesteś mądrzejszy po tych 6 latach?
Na pewno jestem mądrzejszy, bo jestem 6 lat starszy. Każdy rok uczy czegoś. Czy jestem mądrzejszy w obszarze, którym się zajmuję? Pewnie tak, bo też no musiałem też trochę spojrzeć i też patrzyłem też na dziennikarzy, którzy zajmują się nie tylko tematyką niemiecką, ale no, międzynarodową przede wszystkim, bo to mnie najbardziej interesuje, ale też i na naszym lokalnym poznańskim podwórku. Śledząc, uczyłem się też trochę, bo jak patrzysz z boku, to możesz pewne rzeczy wychwycić. Nie, że konkurujesz z kimś o newsa i potem patrzysz, czy ktoś zrobił coś szybciej, czy nie, tylko jak to zrobił. I jak oglądałem informacje i w telewizji, i w internecie, i słuchałem radia, no to też patrzyłem, słuchałem i mówiłem, że ja bym zrobił to inaczej. Że pewnych rzeczy się nie da, nie powinno się mówić. Na przykład, ja nie jestem zwolennikiem cenzury, ale autocenzury jak najbardziej, bo są rzeczy, których po prostu lepiej nie pokazać, lepiej nie powiedzieć. Ale nie dlatego, że to jest niepoprawne polityczne, tylko dlatego, że można komuś zaszkodzić. No, najprostszy przykład jest taki, co jest, o czym ja opowiadam na zajęciach z młodymi adeptami dziennikarstwa, czy osobami z PR-u, które są zainteresowane. No, jeżeli się po prostu stanie wypadek i nie daj Boże ktoś zginie, w różnych okolicznościach, nie mówimy tylko o drogowych, to wstrzymanie jakiejś informacji o godzinę czy o dwie, po to, żeby ta rodzina się najpierw dowiedziała, bo z okoliczności wypadku może jasno wynikać, kto to jest, jeżeli to jest na przykład osoba znana, no to dla niektórych najważniejsze jest podanie tego newsa. A dla mnie jest jednak ważniejsze to, że ktoś mówi, poczekaj, bo my, teraz policjant stoi u drzwi tych ludzi. Niech oni się dowiedzą od kogoś, kto im to przekaże.
Jesteś wymierającym gatunkiem.
Tak, aczkolwiek widzę zmiany. Był taki moment, kiedy rzeczywiście bardziej było to taka walka krwawa, a dzisiaj mam wrażenie, że czas, no, spłycę bardzo, czas tabloidów trochę minął, w tym sensie, że taka zupełna krwawa pogoń jak za księżną Dianą, to trochę wyhamowało. Ja nie mówię, że ona zupełnie zniknęła, bo jednak w internecie to gonienie, no choćby na Twitterze czy na Instagramie, na tych takich szybkich komunikatorach, to musi się klikać i tworzenie tytułów rzeczywiście sprawia, że się zachęca. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że z jednej strony się obniżają standardy, ale właśnie w takich momentach czasami widzę, że pewne rzeczy
ludzie potrafią się powstrzymać przed naciśnięciem enter.
Tak. I to mnie cieszy, aczkolwiek oczywiście też minusów dużo widzę.
Śledziłeś media publiczne, idąc do pracy, do medium publicznego, wracając do Polskiego Radia po tych wszystkich zmianach, wiedziałeś, że będziesz jakoś inaczej pracować, robić co innego niż oni robili?
To był bardzo ciężki czas te ostatnie lata, kiedy media publiczne jakby straciły swoją rolę, bo ja mimo tego, że staram się być wyważony w sądach, to ja nie mam problemu ze stwierdzeniem tego, że to nie były media publiczne, bo one nie służyły publiczności, czyli nie służyły wszystkim, nie służyły interesowi państwa, tylko służyły interesowi konkretnej partii. Znam bardzo dużo ludzi, którzy w tych mediach publicznych pracowali w tym czasie. Takich, z którymi pracowałem i takich, których znałem z różnych innych okoliczności. W niektórych przypadkach byłem mega zaskoczony tym, co się stało z ludźmi, dlatego że stało się to tubą propagandową. I ja od jakiegoś czasu, jak już wiele sondaży wskazywało na to, że zmieni się władza, ja miałem zresztą, jak ktoś śledzi moje media społecznościowe, to wie, że ja nawet złożyłem taką deklarację tam na początku, że jeżeli będzie szansa na to, żeby móc przywrócić media publiczne do tego, do czego one służą, czyli do tego, żeby informować bardziej niż piać w jedną stronę, to że ja chętnie wezmę w tym udział. Ale nie dlatego, że bardzo chciałem do tego wrócić, tylko dlatego, że uznałem, że ma właśnie, a propos tego, co pytałeś wcześniej.
Ktoś to musi zrobić.
Ktoś to musi zrobić raz, a po drugie, czy ja jestem mądrzejszy. Uważam, że dzisiaj jestem w takim wieku, kiedy jeszcze mam w sobie energię do tego, żeby coś robić, a z drugiej strony mam już... W tym roku minie ćwierć wieku, odkąd wziąłem mikrofon telewizyjny, wtedy to było, w 99 roku i zacząłem pracować jako dziennikarz już tak pełną gębą, nie licząc jakichś tam stażów czy praktyk, które miałem wcześniej, czy licealnego epizodu też właśnie z siedzeniem za mikrofonem i puszczania czegoś na przerwie i kiedy próbowałem coś zrobić. Ale zawodowo właśnie ćwierć wieku minie teraz. I uważam, że to doświadczenie zdobyte, oczywiście to jest zupełnie inne media, były te ćwierć wieku temu i to też nie było medium publiczne w moim przypadku. Ale teraz, ponieważ taką zrobiłem trochę może pętlę, to wrócę wprost do twojego pytania. Tak, ja miałem pomysł na to właśnie taki, żeby nie przekręcać wajchy, bo tego się najbardziej bałem i też dlatego chciałem w tym uczestniczyć, żeby nie było przekręcania wajchy w drugą stronę. Bo teraz nagle zmieniła się władza w tym kraju i teraz medium publiczne, jako medium rządowe, nagle będzie służyło tylko i wyłącznie jednej opcji.
A cel jest taki, żeby to nie było medium rządowe.
No właśnie cel jest taki, żeby to nie było medium rządowe. Ja mówię o tym, że medium rządowe tego sformułowania niektórzy używali. Natomiast wydaje mi się, że nauka dla obecnie rządzących jest, no płynie, mam nadzieję, chociaż widzę też błędy. Ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że są rzeczy, które są w mediach publicznych robione w tej chwili jeszcze nie tak, jak ja to sobie wyobrażam. Natomiast no, widać moim zdaniem zdecydowaną poprawę.
Chęć zmian
i zaangażowanie osób, które tych zmian chcą dokonywać, ale właśnie nie po to, żeby wajchę przekręcić w drugą stronę, tylko po to, żeby przywrócić media do komunikowania.
A powiedz, jak cię przyjęli w Berlinie z tym mikrofonem, z logotypem Polskiego Radia, który chyba nie kojarzył im się zbyt dobrze.
O kogo pytasz? Kto jak przyjął?
Oficjele, urzędnicy, ludzie, z którymi korespondent Polskiego Radia w Niemczech się spotyka na co dzień.
Myślę, że nie było na pewno żadnych negatywnych spojrzeń. Ja akurat tak się składa, że na tym pierwszym etapie miałem dużo kontaktu bardziej z międzynarodowymi dziennikarzami, znaczy z innymi zagranicznymi korespondentami i oni właśnie no, jakby sami używają takiego słowa tam o rewolucji, o zmianach w Polsce, ale muszę powiedzieć, że nawet jak poszedłem na protesty, których no, w Niemczech jest mnóstwo, to ludzie czasami, Niemcy, jak widzieli, że to jest właśnie napis, to jakby oni nawet nie wiedzą, czy to jest medium publiczne, czy nie, no bo trudno, żeby znali polskie media, tak jak domyślam się, że większość Polaków nie ma pojęcia, które medium jest publiczne, a które nie w Niemczech. To oni jednak sami mówili właśnie do mnie, o, słyszałem, że u was się zmieniło dużo, że w mediach też się dużo zmieniło, że w Polsce trwa w tej chwili no w jakiś sposób rewolucja. Jakby świadomość niemieckiej ulicy jest taka, że w Polsce dokonała się zmiana, także medialna. Natomiast co do urzędów, no i w Bundestagu, gdzie już miałem okazję parę razy być, a dokładnie też na konferencjach rządowych, przekłamałem. W Bundestagu jeszcze nie byłem fizycznie, natomiast na konferencjach rządowych właśnie, czy i w urzędzie kanclerskim, choćby dlatego, że już był Donald Tusk, no w czasie krótkiego czasu drugi raz do Berlina przyjeżdża, to tam jakby ta zmiana była chyba wyczekiwana tak po prostu, bo pada hasło tego, że teraz w końcu będzie szansa na to, żeby móc...
Będzie można rozmawiać z nim.
Będzie można rozmawiać. Właśnie słowo rozmawiać jest tu bardzo istotne, że będzie można rozmawiać.
Pytam też dlatego, że jednak w Polsce była taka sytuacja, że przede wszystkim ci opozycyjni politycy podchodzili do mediów publicznych zupełnie inaczej niż do reszty mediów, może powiem tak. Myślę, że do Niemiec aż tak to nie dotarło.
Jeżeli rozmawiamy o polskich mediach w tym czasie, no to rzeczywiście tam było bardzo dużo myślenia, co ma zrobić opozycja. Ja tutaj nie chcę się bawić ani w doradzanie polityczne, ani w inne, bardziej mogę to oceniać. Rzeczywiście trudno było zachować się, trudno było mieć gotowe wzorce zachowania wobec tego, co tam się działo, no bo z jednej strony mówili, nie, no w ogóle nie ma sensu tam iść, a z drugiej strony, no jednak może trzeba pójść, żeby pokazać, żeby w ogóle dotrzeć do pewnej grupy ludzi.
Pamiętamy te dylematy, tak.
Tak, i rzeczywiście, no to traktowanie było różne, ono się zmieniało przez jakiś czas I oczywiście najlepszą furtką było to, żeby pójść do programów na żywo, bo wtedy można powiedzieć to, co się myśli i nikt tego nie wytnie.
Dlatego przestawali zapraszać na żywo polityków.
Natomiast dzisiaj oczywiście jest moim zdaniem akurat to medium, w którym ja pracuję. Ja jestem człowiekiem, który pracował i w telewizji, i w radio, i tak naprawdę nie będę jakby, ale też lubię prawdę, więc ja nie ukrywam, że pierwszą myślą, która była, jak zobaczyłem, że zmieniła się władza i może być chęć tego, że będą narzędzia do zmiany mediów publicznych, moją pierwszą myślą była bardziej praca w telewizji. Mimo tego, że ostatnich 14 lat mojej pracy dziennikarza przed tą przerwą było jednak pracą radiowca. I cieszę się, suma summarum, patrząc na to, co się dzieje i też na swoją swobodę, trochę już teraz wracam do swojego wątku personalnego, że jednak jestem znowu radiowcem, bo jednak się czuję bardziej radiowcem. Radiowiec jest
to
jednak
daje niezależny. Trochę większą swobodę, no właśnie.
Daje większą swobodę, to prawda.
A powiedz, ty wróciłeś do Niemiec po 5-6 latach, jak Niemcy się zmieniły od 2017 roku, bo ty w 2017 roku przestałeś być korespondentem.
Tak, ale to krótko to wytłumaczę, jak to było. Ja mieszkałem w Berlinie, mieszkałem na stałe przez 2 lata, w latach 2009-2011. Potem z powodów osobistych musiałem wrócić. Chciałem, a trochę musiałem osobiście, ale wróciłem do Polski, do Poznania i łączyłem bycie reporterem z województwa wielkopolskiego i lubuskiego z byciem korespondentem odpowiedzialnym za Niemcy, ale i zaglądającym czasem do Austrii i do Szwajcarii. A to oznaczało, że miałem pod sobą nie dość, że bardzo duży, to jednak zróżnicowany.
No, ładny kawałek Europy.
Ładny kawałek Europy, tak. Nie wiem, czy nie byłem człowiekiem odpowiedzialnym za największą część Europy właśnie w radiu, w którym wtedy pracowałem. Ja regularnie jeździłem do Niemiec. Oczywiście jak cokolwiek tam się działo, to ja się tam pojawiałem. Nie miałem, jakby bywałem nie tylko w Berlinie wtedy, tylko w różnych miastach. To tam, gdzie coś się działo, to jechałem i pracowałem. A jak nie, to robiłem tematy tutejsze poznańskie. Natomiast pod koniec już ta obecność w Niemczech była coraz mniejsza, bo jednak zaczęło dominować takie hasło, że jednak bliższa ciało koszula, jednak większe zainteresowanie było moimi rzeczami, moją pracą stąd, z Poznania. A ja już wtedy zacząłem dojrzewać do myśli, że jednak bardziej interesuje mnie to, żeby być bardziej człowiekiem, który zajmuje się jednak Niemcami i patrzy w skali globalnej. Nie oceniając, która praca jest bardziej istotna, tylko jakby to, co mnie bardziej interesuje i co. Ja bardzo chętnie bym oddał tą część swoich obowiązków poznańskich komuś innemu, a zajął się Niemcami, ale nie było takiej przestrzeni w radiu i to był powód, dla którego ja odszedłem. Nie dlatego, że stało się coś złego, czy dlatego, że wyczerpała się formuła, znaczy można uznać, że wyczerpała się formuła, no bo ja chciałem zajmować się już tylko Niemcami, a nie było takiej przestrzeni w tym radiu, w którym wtedy pracowałem. Więc bywając w tym Berlinie, zmiany są w tym pierwszym czasie do tych moich ostatnich wizyt, może bardziej do ostatnich wizyt porównując niż do tego czasu właśnie sprzed 15 lat, kiedy tam mieszkałem longiem na stałe właśnie w stolicy Niemiec, to największą różnicą jest sytuacja mieszkaniowa. To jest jeden z wątków też, który dziennikarsko jest ciekawy, ale dla mnie personalnie, dla człowieka, który wraca, też jest bardzo dużym wyzwaniem to, że nie tylko ceny się zmieniły, bo to jest jakby oczywiste. Wszędzie jest inflacja, wojna, agresja Rosji.
No, taniej nigdy nie będzie.
Taniej nie będzie, choć niektórzy mówią, że może będzie. Zobaczymy. Ale
nie za naszego życia.
Tak, natomiast właśnie na przykład znalezienie mieszkania w Berlinie szczególnie, bo wielu Polaków się wyprowadziło w ostatnim czasie między Berlinem a polską granicą. Jest bardzo dużo Polaków, którzy przyjmują domy po Niemcach, bo Niemcy się wyprowadzają do miast albo opuszczają, też mają dużo mniejszy przyrost naturalny niż Polska, więc siłą rzeczy czasami nie ma kontynuacji. A dla Polaków często to jest wygodne i mieszkają niedaleko po jednej stronie i pracują albo też w Niemczech, albo w Polsce. Natomiast w Berlinie organizuje się castingi do tego, żeby znaleźć najemcę. Więc jak przyjechałem i mój kolega...
Włącznie z licytacją?
Nie, bez licytacji. Na szczęście chyba... Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jest też... Bo to jest na pewno przedmiotem debaty publicznej, że jest próba wprowadzenia jakichś limitów odgórnych cen. No ale wtedy, jeżeli są ceny jakby ograniczone od góry, no bo jednak się jakaś tam oferta się składa w internecie, żeby ktoś przyszedł, no to właśnie jedno z pierwszych rzeczy, jak usłyszałem, że jak będę szukał teraz mieszkania, to było od mojego kolegi właśnie z Berlina, który mówi, wiesz co, ja teraz jak jeżdżę po ulicach, jak gdzieś tam jadę na materiał, czy coś, bo to kolega dziennikarz, to jeżeli widzę przed jakąś kamienicą, widzę przed jakimś budynkiem rząd ludzi, którzy stoją w kolejce do klatki, to znaczy, że oni są po prostu poumawiani. Że oni wchodzą i tak, i tam co 10 minut czasami ktoś wchodzi, ogląda, ale liczba dokumentów, przepraszam, że skupiam się na tym wątku, ale on jest taki, który no, też oddaje trochę klimat tego, co dzieje się w tej chwili w Berlinie i w dużych miastach Niemiec. Wypełnienie dokumentów wszystkich, żeby zostać w ogóle kandydatem na najemcę, jest naprawdę, no tam jest lista...
Ankieta?
Tak, ankieta, której zawiera się między innymi numery telefonów do twojego pracodawcy, do poprzedniej osoby, od której wynajmowałeś. Tam trzeba złożyć deklarację, że twój poprzedni najem, czy kończący się już, że nie jesteś w sporze prawnym swoim...
Że
nikt cię nie wyrzucił, że nie zalegasz, że nie zrobiłeś jakiegoś problemu. No i oczywiście no, kwestia wyciągów z konta i wskazania innych rzeczy, bo oni wtedy sobie biorą na koniec. Tak, to jest naprawdę i to robisz ty to sam dobrowolnie, bo szukasz mieszkania. I w tej
Ale z czego to wynika? Z niedostępności mieszkań?
Z niedostępności mieszkań. To wynika przede wszystkim z obecności imigrantów w takich miastach jak Berlin, które są tyglem kulturowym i to a propos pytania o to, co się zmieniło, to się nie zmieniło. To jest nadal tygiel kulturowy, który ja bardzo lubię. Ale on się jeszcze wzbogacił, bo choćby w ostatnich 2 latach przybyło Ukraińców i właśnie nasi sąsiedzi ze wschodu, którzy licznie zatrzymują się w Polsce, w Niemczech są równie liczni, no i oni też szukali tych mieszkań i nagle się okazało, że nawet niech dojdzie do tej 5-milionowej metropolii 100 tysięcy ludzi, no to już jest nawet w tych milionach, to jest już w procentach wyrażalne. Kilka procent nagle więcej osób się robi, a mieszkań przybywa trochę wolniej. Aczkolwiek no właśnie te moje pierwsze tygodnie też sprawiły, że widzę, że są połacie terenów, które są rzeczywiście adaptowane pod mieszkalnictwo, bo potrzeba jest bardzo dużo mieszkań, ale nie nadąża za zaspokojeniem popytu, który w tej chwili się pojawił.
Przeszedłeś casting?
Tak, przeszedłem casting. Właśnie jestem po rozmowach i mam wrażenie, że już jestem na tym etapie, że będę mógł w końcu właśnie zamieszkać w jednym kącie, co bardzo ułatwi mi pracę dziennikarską, móc się tam skupić. No ja też chciałem mieszkać w dzielnicy, którą lubię, i tak trochę mi się to udało i rzeczywiście mijałem się w drzwiach z innymi, którzy oglądali po mnie, którzy oglądali przede mną i tego dnia wieczorem dostałem informację od mojego nowego kolegi.
Zostałeś wybrańcem.
Partnera, że zrobiliśmy najlepsze wrażenie, więc cieszę się, że wygrałem casting, bo to nie wiem, czy to nie mój pierwszy casting w życiu, który wygrałem.
A powiedz, ile kosztuje mieszkanie w tej chwili w Niemczech? Wynajęcie?
To oczywiście, jak wszędzie, te widełki są szerokie, bo możesz szukać kawalerki, a 4-osobowego mieszkania. Możesz szukać umeblowanego albo nieumeblowanego, więc takie 2-3-pokojowe mieszkanie, jak szukałem, tak sobie patrzyłem, to 2-3-pokojowe mieszkanie w tej chwili w Berlinie, to jest przedział cenowy, nieumeblowane, może znaleźć za 800-900 euro, gdzieś na obrzeżach miasta i zazwyczaj w strasznym, no może nie w strasznym, ale no raczej w słabym stanie takim, że jednak wymaga twojego zaangażowania. Albo jest daleko od metra, od S-bany i generalnie no, trudno jest tam mieszkać, jeżeli się codziennie na przykład dojeżdża do centrum. Zależy, czego się oczywiście oczekuje. A z drugiej strony są mieszkania, które nowe, oddawane do użytku, które kosztują po 2 z hakiem 1000 euro. Ja nie mówię oczywiście o jakichś tam szczególnych apartamentach, czy jakichś tam mieszkaniach, które rzeczywiście są w wąskim gronie dla najbardziej zainteresowanych, dla najbogatszych, dla tych, którzy lubią jakiś komfort mieszkania i zarabiają nie wiadomo jakie pieniądze, ale mówię o takim przedziale, właśnie standardowego mniej więcej mieszkania, które się szuka. Oczywiście im więcej pokoi, tym więcej to pewnie kosztuje. Ale tak śledziłem sobie fora też Polaków w poszukiwaniu tematów i właśnie takim przypadkiem właśnie wskoczyło, że ktoś mówił o tym, pisał właśnie o tym, że miejsce w pokoju nawet nie pokój w mieszkaniu, tylko miejsce w pokoju, które dzielisz z kimś innym, kogo możesz nie znać, kosztuje w tej chwili nawet 300 euro, 250-300 euro, właśnie za to, że masz pół...
Po prostu pokoju, kawałek łóżka.
Kawałek łóżka, gdzie, no i swoją szafę, gdzie możesz sobie... gdzie możesz spać, gdzie możesz mieć swój kąt do tego, żeby pracować. Więc oczywiście można sobie znaleźć, jak ktoś szuka kąta, to wszystko zależy od tego, czego szukasz. No, ten przedział może być szeroki, ale no to jest... I te ceny, które ja dzisiaj widzę, które porównuje sprzed tym i sprzed 15 lat. No wiadomo, że w Polsce jakby się porównać, to też
podrożało.
A jeszcze ostatnia inflacja sprawia, że pewnie to jest też 2-krotna różnica, ale właśnie to jest mniej więcej 2 razy więcej niż się płaciło wtedy.
Dobrze, wróćmy do Niemiec. Jak Niemcy nas widzieli przed 15 października? Jak nas traktowali?
To nie jest taka prosta odpowiedź, dlatego że oczywiście współprace polsko-niemieckie trwały i one ludzie biznesowo prowadzili dalej swoje kooperacje. Kulturalna wymiana następowała, samorządy współpracowały. Natomiast oczywiście dla ludzi, którzy nie mieli kontaktu z Polakami, takimi sąsiadami, czy z ludźmi, z którymi gdzieś tam się spotykają w ramach właśnie swojej pracy, czy tam swojego zajęcia kulturalnego, czy jakiejś innej organizacji pozarządowej, to patrzyli na Polskę przez pryzmat i to się pojawiało też czasami w tych takich medialnych komentarzach, no jako kraju, który upadł w prawą stronę. Który...
Czyli te wszystkie rzeczy, które politycy prawicy opowiadali o Niemcach, docierały do Niemiec.
Docierały i były komentowane i była mowa, natomiast mimo wszystko Niemcy zachowują taki pragmatyzm, więc tam było zastrzeżenie, że to jest rząd, który rządzi, który sprawuje w tej chwili władzę, ale nie reprezentuje wszystkich, że on ma poparcie, nawet niech to będzie 40%, ale 40% to jest zawsze mniej niż połowa. Natomiast no, jakby ta zgoda na to, co się dzieje właśnie w mediach między innymi, czy w spółkach Skarbu Państwa, sposób prowadzenia, czy też brak sposobu komunikacji z sąsiadami, czyli między innymi Niemcami i wewnętrznie z organizacjami pozarządowymi, czy z kimkolwiek, kto myśli inaczej, to było wszystko komentowane i rzeczywiście było tak, no ja bywając w tym czasie w Niemczech, no dostawałem czasami pytania, ale jak to się stało? Jak wy to zrobiliście? Że wy jako przykład tego kraju demokratycznego dopuściliście takiej sytuacji?
Ja mówię, no to samo pytanie, żeśmy sobie zadawali na Węgrzech.
No tak.
Jak
no
to się stało, że na Węgrzech stało się tak, jak się stało, a myśmy za chwileczkę weszli do tej samej rzeki?
No tak, ale my z niej wyszliśmy, a Węgry nadal się zastanawiają, jak co tam zrobić. Też partnerzy Węgier sobie się na tym zastanawiają. Natomiast, tak jak mówię, to było jakby dwutorowe myślenie. To znaczy, z jednej strony było wiadomo, że ta jakby system prawny i władza w Polsce działa na takich zasadach, których nie chciano by. I tutaj to też, nie wiem, czy Polska też nie odegra sporej roli w tym, jak się traktuje AfD, czyli Alternatywę dla Niemiec, tą skrajnie prawicową partię, z którą z kolei no, czasami bliżej, czasami dalej, ale w jakiś sposób współpracowały też polskie partie prawicowe, która nie jest dopuszczana do, mimo sporej reprezentacji w Bundestagu, nie jest dopuszczana do niczego. No właśnie teraz, jak rozmawiamy, to chwilę wcześniej była sytuacja, którą możemy sobie z polskim parlamentem w ostatnich latach wyobrazić, że żadne przewodniczenie żadnej komisji w Bundestagu nie zostało skierowane do polityków AfD. I oni uznali, że to jest pogwałcenie ich praw i no, na posiedzeniu Komisji Zdrowia jeden z polityków AfD usiadł sobie na miejscu przewodniczącego i robił obstrukcję. Po prostu, że on uważa, że on powinien być przewodniczącym. I wracając teraz do tego pytania, to myślenie o Polsce sprawiło, że też no, jakby większa czujność jest wobec tego, co może być prawicową ekstremą. Ale żeby nie było, że to jest tak, że...
Trochę pokazaliśmy, co się może stać.
Tak, natomiast żeby było jasne, to nie jest tak, że Niemcy są krajem antyprawicowym, dlatego że oni mają problem z ekstremizmem prawicowym, ale i lewicowym. Więc Polska pokazuje, co może się stać, jeżeli pójdziemy w jedną stronę, a natomiast jakby ta czujność wobec obu kierunków ekstremistycznych, czyli wobec ekstremizmu jako takiego, Niemcy mają zdecydowanie większy, mimo wszystko, mimo tego, co się działo w ostatnich latach, to myślę, że Niemcy mają dużo większy problem z ekstremizmem niż my w Polsce. Mieliśmy, czy mamy obecnie.
Czy reparacje były jakimkolwiek tematem w Niemczech takim poważnie traktowanym?
No, one są cały czas, bo słowo reparacje w czasie pierwszej wizyty, tej lutowej wizyty Donalda Tuska i rozmowy, spotkania z Olafem Scholzem, to po konferencji było miejsce tylko na 4 pytania. Dwa ze strony niemieckiej, dwa ze strony polskiej. I to Niemcy zadali pytanie o reparacje. Niemieccy dziennikarze zadali to pytanie, co nam bardzo ułatwiło polskim dziennikarzom, bo tak sobie oczywiście, no jak się ma...
Zyskaliście jedno pytanie.
Zyskaliśmy jedno pytanie z jednej strony, a z drugiej no też, no, my nie chcemy wychodzić na to, że to my tak ciągle się domagamy tego, jako to też jest kwestia pewnego prowadzenia polityki informacyjnej. No zadanie pytania czasami ma znaczenie, kto je stawia. Więc jeżeli niemieccy dziennikarze o to pytają, to znaczy, że jest to też temat w Niemczech. I to, że obaj politycy musieli się do tego odnieść, to myślę, że to jest temat, który nie zostanie zapomniany i który nie zniknie, natomiast być może nie pod hasłem reparacji. Dlatego, że reparacje mają swoje pewne...
Już teraz polityczne konotacje po prostu ma to słowo.
Też, ale mają też swoje znaczenie z punktu widzenia prawnego. I większa jest mowa bardziej o odszkodowaniu, o myśleniu takim do przodu, że mając świadomość tego, co wydarzyło się 80 lat temu. Tak naprawdę została naprawdę bardzo mała ludzi, grupa ludzi tych, którzy wtedy byli i którzy to pamiętają i którzy bezpośrednio czuli konsekwencje tego, co stało się w czasie wojny. I ja jestem zwolennikiem teorii, że trzeba patrzeć do przodu. Dlatego podoba mi się, że w tej chwili właśnie patrzymy do przodu, ale nie skreślając to, co było, tylko właśnie rozmawiając o tym, co Niemcy mogą zrobić, żeby jednak mieć poczucie tego, bo to i kanclerz Scholz, ale zdecydowanie mocniej mówi szefowa dyplomacji niemieckiej o tym, że to co wiąże się z II wojną światową i to, co Niemcy zrobili Polsce, jest czymś, co zostanie na wieki i z czego będziemy musieli się zawsze tłumaczyć. I my dążymy do tego, żeby działać w taki sposób, żeby mając świadomość tego, naprawiać te błędy przez konkretne rozwiązania. Czyli nie chodzi o to, żeby przelać po prostu pieniądze w kwocie wyliczonej na przykład w tym raporcie dotyczącym strat wojennych, ale że zrealizować projekty, gdzie Niemcy coś zainwestują, że Niemcy oddadzą nam na przykład rolę lidera, a oni bardziej się zaangażują finansowo, żeby pewne rzeczy robić być może nawet mniejszymi krokami, ale liczniej. I oni się czują do tego ciągle zobowiązani jako kraj, mam na myśli polityków obecnie rządzących w Niemczech, do tego, żeby wywiązać się z pewnych rzeczy, które zostały przez ich przodków zrobione, ale rzeczywiście o słowie reparacje politycy starają się go unikać i mówią, że te kwestie zostały już formalnie dawno rozwiązane, ale oni się nie odżegnują od odpowiedzialności politycznej, a trochę ciszej mówią, że także finansowo.
Czyli podsumowując, dobrze, że PiS ten temat wywołał, bo mamy szansę na to, żeby mimo wszystko od Niemców, też może to źle zabrzmi, jeszcze coś uzyskać.
Ja śledziłem ten raport, jak został przygotowany w Polsce, jak został upubliczniany i jak były rozmowy, jak był sposób przekazania tej informacji. Nie wiem, czy ułatwił. Nie wiem, czy to właśnie...
Ale to był raport skierowany na Polskę, nie na Niemcy tak naprawdę.
No tak, i właśnie ja w ramach swojego podcastu śledziłem to, że jak zostało przygotowane niemieckie tłumaczenie, które opublikowany został raport we wrześniu. W grudniu dostałem informację od ówczesnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że jest gotowe tłumaczenie. Pytałem, dobrze, ale kiedy będzie ta wersja niemiecka? No, że skoro do Niemców chcemy dotrzeć, to dobrze jest w ich języku. Tak, już tylko trwało opracowywanie. No i jeśli dobrze pamiętam, to chyba 6 miesięcy zajęło wydrukowanie tego, opracowanie, nie wiem, bo tłumaczenie już było. Ale w połowie roku dopiero...
Czyli niemiecka wersja nie była priorytetem?
Nie. Bo właśnie, czyli zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś, to było bardziej skierowane do polityki wewnętrznej. Ale mówię o tym tylko dlatego, że skoro powiedziałeś, że może dobrze, że były oczywiście dobrze, że pewne rzeczy zostały wrzucone w rozmowy międzynarodowe, natomiast bardziej rzucone zostały tematy, bo nie wiem, czy słowo rozmowa jest dobre. Tam nie było próby rozmawiania. To była próba krzyczenia, oskarżania, a dzisiaj niektóre z tych tematów rzeczywiście zostały podjęte i będą kontynuowane i są omawiane. Rozmawiane jest na ten temat i to jest coś, co zdecydowanie jest bliższe temu, o czym ja myślę. Czyli jeżeli chcesz osiągnąć efekt, to musisz o tym mówić. My jako dziennikarze możemy przekazywać pewne rzeczy, a rolą polityków jest to, żeby zamieniać to na jakieś konkrety.
Jak już jesteśmy przy PiS-ie i polityce informacyjnej w sprawie Niemiec, przez wszystkie przypadki Kaczyński i politycy PiS-u odmieniali to, że Donald Tusk jest niemieckim agentem. Czy jest jakakolwiek szansa, że pojawiłoby się w Niemczech takie, nie wiem, taka chęć posiadania swojego agenta w polskim rządzie?
Nie wiem po co. Znaczy, posiadanie agenta w rządzie...
To jest absurdalne oczywiście.
No właśnie, ale... no to jest absurdalne. No, powiem tak, Niemcy mają taki sposób prowadzenia polityki, że była taka wypowiedź...
Właśnie to pytam, czy to jest ich sposób prowadzenia polityki? Posiadanie agenta w rządzie polskim?
Nie. To zdecydowanie bardziej, jeżeli patrzymy na to, to łatwiej jest znaleźć agentów raczej innych krajów w rządzie niemieckim, czy też wśród polityków niemieckich, bo na to są zdecydowanie bardziej podatni. Mam wrażenie, że oni czasami są naiwnymi politykami. I sami zresztą o tym mówią i piszą, a już komentatorzy to zdecydowanie podbijają do góry. I to dotyczy także partii kierowanej, może nie kierowanej, ale w której jest Olaf Scholz i SPD, która jest partią rządzącą w tej chwili, główną partią koalicji, ale która właśnie no, bardzo duży miała problem z tym, żeby jednak rzeczywiście zrozumieć tą sytuację, która się zadziała w ostatnich latach i tym, co zrobiła Rosja, na którą stawiali, no tak jak Gerhard Schröder, poprzedni kanclerz z SPD, który stawiał i do dzisiaj jakby no, nawet nie został wyrzucony z partii, bo zbyt dużo dobrego zrobił dla partii. Więc trudno jest nawet odciąć się od pewnych rzeczy, które są i działania na rzecz takiego rosyjskiego interesu to są zauważalne. No jedna z premier Mecklenburgii Pomorza Przedniego, która też no, była takim, że ona się chętnie spotykała z Putinem. Prowadzili, to jest ten land, który jest nad Bałtykiem. Tak, i ona tam jeździła, wymiana kulturalna i w ogóle inwestycje Gazpromu były bardzo fajne. No potem została bardzo zlinczowana za to, co robi, ale to nie przeszkodziło jej, żeby zostać przewodniczącą jednej z izb parlamentu, czyli Bundesratu. I w tej chwili pełni nadal tą rolę, co dla wielu jest takie trochę dwuznaczne, że kobieta, która właśnie była utożsamiana z taką mega prorosyjską polityką, no pełni funkcję, no ale z drugiej strony, skoro jest wybierana, to dlaczego miałaby tego nie robić? Nie, uważam, że niemiecka...
Takiego sprytnego planu by nie wymyślili.
Możliwe, żeby wymyślili, natomiast ja jestem mimo swojego zamiłowania do Niemiec, a może właśnie dzięki niemu, to uważam, że to nie jest bardzo sprawny agenturalnie kraj. To znaczy, to nie jest taki, który prowadzi taką, bardziej jest podatny na to, żeby coś u nich zasiać, niż żeby samemu coś siać gdzieś za granicą. No ale i to jest bardzo ważny wątek, który dotyczy też działań i wsparcia dla Ukrainy w tej chwili. Niemcy musieli bardzo długo i do dzisiaj jeszcze mentalnie wychodzą z tego, co było po II wojnie światowej. Oni mając świadomość tego, co się stało, tego, co zrobiła duża część ich przodków, czy też obecnie jeszcze rozliczanych osób, no bo nadal się toczą sprawy sądowe z ludźmi, którzy mają po około 100 lat. Pojedyncze sprawy takie się toczą. To myślenie, tak jak w Polsce była też taka narracja, że Niemcy w ogóle nie rozumieją tego i nie chcą pamiętać o II wojnie światowej, to nie. Ja mam zupełnie inne przekonanie. Jak się włączy telewizor, to jest duża szansa, że jak polecisz po kanałach, to zobaczysz film o czasie II wojny światowej, o tym, co Niemcy zrobili złego, o tym, jak doszło do tego, że Hitler doszedł do władzy. I to myślenie o tym, że my się nie powinniśmy angażować w konflikty zbrojne, dlatego że no, my jesteśmy Niemcami, no bo podejścia. To i wszyscy będą nas patrzeć źle, to dzisiaj wszyscy patrzą źle na Niemców, że oni się nie angażują w te konflikty zbrojne. Naprawdę to, co Olaf Scholz kilka dni po agresji rosyjskiej, po tej drugiej agresji z 2022 roku powiedział o konieczności zmiany w myśleniu, o takim zmianie czasu, że o dziejowej zmianie, która powinna zajść, to naprawdę jest ważna rzecz, bo no bo to rzeczywiście była duża zmiana w myśleniu, która jeszcze się nie do końca dokonała, ale w dużej mierze jest to zupełnie inne podejście, że my Niemcy też jesteśmy za to odpowiedzialni i może rzeczywiście ktoś jednak patrzy na nas jako partnera w tym NATO, jako kraj w środku tego europejskiej części NATO, ale też w środku Unii i do tego tak duży kraj, który no musi ponosić odpowiedzialność i pewne rzeczy jednak wykonywać, które przez lata z kolei nikt nie chciał, żeby Niemcy się zbroili, żeby mieli broń, a dzisiaj wszyscy mówią: Niemcy, dajcie nam swoją broń, produkujcie tą broń.
Polski premier często bywa w Berlinie. Teraz mamy spotkanie Trójkąta Weimarskiego, które zdaje się trochę odżywa po tych...
Bardzo odżywa po tych
kilku latach. Czy polski premier tam między Macronem i Scholzem jest potrzebny?
Bardzo potrzebny. Dlatego, że Niemcy z Francją się bardzo różnią ostatnio, bardzo się kłócą. Relacje Macrona z Scholzem są pokazywane jako takie naprawdę bardzo trudne, nie tylko dotyczące Ukrainy, ale też i innych rzeczy i innych tematów. I właśnie i Francuzi, i Niemcy nie ukrywają tego, że bardzo liczą na to i bardzo się cieszą z tego, że Polska, że ten trójkąt został odnowiony właśnie po to, żeby można było pogodzić tamte dwa kraje i po to, żeby te trzy duże kraje, jak się tak namaluje, te Francja, Niemcy, Polska, to zajmuje naprawdę taki rdzeń Europy, wokół którego można budować. A to, co się działo po zachodniej, znaczy po wschodniej stronie właśnie tego trójkąta, no to są... To są rzeczy, które sprawiły, że rola Polski jest zauważana. To, że my wydajemy na obronność tyle, ile wydajemy, to też jest przykład dla tamtych krajów, że można. I że to, co my przez lata mówiliśmy, my jako Polska, już nie mówię o konkretnych partiach, ale my jako Polska ostrzegaliśmy przed Rosją, ostrzegaliśmy przed tym, co tam się może stać. I nagle się okazało, że nasze słowa okazały się prawdziwe. To jest jedna rzecz, czyli nasze doświadczenie tego obozu, który przez jakiś czas był ze Związkiem Radzieckim, przez lata, przez kilka dekad byliśmy poopowiązani. A z drugiej strony to, że no właśnie, rolą Polski może być to, że w tej chwili te dwie największe gospodarki europejskie o dużo różniących się bardzo temperamentach polityków, oni się w trójkącie mega dogadują i dzisiaj, kiedy dochodzi do kolejnego spotkania, spotyka się prezydent Francji, przylatuje najpierw, żeby wyjaśnić sobie trudne rzeczy, a potem wjeżdża Donald Tusk nie dlatego, że on jest najmniej ważnym elementem tego trójkąta, tylko właśnie dlatego, żeby jak oni sobie wyjaśnią te trudne rzeczy...
Sprawę do końca.
Tak, on może wtedy jako ten negocjator w takim trochę białym koniku wjechać i domknąć i powiedzieć: dobra, Olaf, dobra, Emanuel, weźcie się, dogadajcie, zróbmy to, bo musimy pokazać na zewnątrz, że jesteśmy razem jako trójkąt. Bardzo duże oczekiwania są od polityków.
I to jest aż tak, że oni się cieszą, że Polska jest między nimi razem gdzieś tam i próbuje rozmawiać, godzić.
Niedawno była debata w Bundestagu, którą ja sobie tak z ciekawości usiadłem i zacząłem ją oglądać. Debata miała tytuł Relacje polsko-niemieckie. No dobra, no to warto wiedzieć. I
no, trzeba.
35 minut trwała ta debata. Dużo czy mało, no mniej więcej tyle jest przewidziane każdy punkt. I takie laurki względem Polski od lewa do prawa, z jednym wyjątkiem, posła AfD, który mówi, że właśnie w Polsce w tej chwili demokracja upadła i są więźniowie polityczni. To było w czasie, kiedy jeszcze posłowie, czy też byli posłowie Wąsik i Kamiński, byli aresztowani. Więc właśnie prześladowanie więźniów politycznych w Polsce. A cała reszta wypowiedzi to polityków opozycji i koalicji była taka, że zaczęła się w ogóle ta debata od tego, że Polska powinna być przykładem dla Niemiec. I padały tylko kolejne przykłady. Od takich najbardziej życiowych, jak to, że jeden z polityków powiedział, że jak ja wielokrotnie jeżdżę do Polski, ja nie muszę patrzeć na to, jakie są oznaczenia, czy jestem w Polsce, czy w Niemczech, bo ja wiem. Jeżeli działa internet, to jestem w Polsce. Jak nie działa, jestem w Niemczech z powrotem. Oni pokazują, że my mamy wiele rozwiązań, które działają lepiej niż właśnie Niemcy. I tak, politycy generalnie się cieszą i też no, nastrój komentatorów też jest zdecydowanie, no, jest taka nadzieja, że ten duży kraj, który był w jakimś kryzysie, dzisiaj kryzysie demokracji, dzisiaj właśnie wraca do tej demokratycznej rodziny. Te zdania padały właśnie z ust polityków, ale też i komentatorów, którzy, no, którzy patrzą na to, co się dzieje za drugą, po drugiej stronie Odry.
Mają nadzieję?
Mają nadzieję i to dużą. Bo to wprost pada. To, co ty pytasz i to, co ja mówię, to, co politycy ogólnymi słowami mówią, to też komentatorzy mówią. Jest nadzieja na to, że właśnie Donald Tusk jako sprawny polityk, doświadczony jednocześnie europejski polityk, będzie tym, którego rząd, ten cały obóz, bo to nie jest tylko kwestia jednej osoby czy jednej partii, tylko właśnie, że koalicje partii, które zjednoczyły się wokół myśli demokratycznej, i że które starają się naprawiać pewne rzeczy, to nie jest takie ślepe zapatrzenie, że oni nie popełniają błędów, dlatego że tutaj jest mowa i o te zmiany, które w Polsce zachodzą, przede wszystkim w sądownictwie, przepraszam, w wymiarze sprawiedliwości ogólnie i w mediach, to są komentowane, czy to jest zgodnie z prawem. Te dyskusje, które są w Polsce, przekładają się tam i to jest zauważane. Natomiast ten kierunek zmiany, że właśnie wygrała demokracja, że w tej chwili jakby jest otwarcie znowu na różne poglądy, że teraz możesz mieć inne poglądy, ale nikt cię nie będzie sekował za to, że to jest też nadzieja właśnie na to, że ten kraj wraca do normalnej europejskiej, demokratycznej rodziny i że będzie też taką trzecią, bardzo ważnym trzecim filarem w tym trójkącie. Ten trójkąt weimarski nie jest tylko symboliczny. To naprawdę to są największe podmioty Unii Europejskiej i kraje, które kontynentalnie tą Europę zagospodarowują no, w takiej mierze. Mowa jest też o tym, żeby dołączyć do tego Hiszpanię, bo wtedy jak się połączy już tą Hiszpanię z Francją, Niemcami i Polską, to w ogóle generalnie mamy taki rdzeń prawie, że od samego zachodu do prawie granic Rosji, która jest naturalna. Niestety w tej chwili wspólnym wrogiem no, wszystkich tych krajów jako członków NATO.
A jaka rola w tym wszystkim jest Donalda Tuska jako osoby, jako polityka? Bo tu mówisz o tym, że Polska wróciła, my tutaj zrobiliśmy to, co zrobiliśmy, zmieniliśmy rząd, mają nadzieję, że my Polacy tutaj teraz rzeczywiście wrócimy na oś, będziemy debatować. Ja cię pytam właśnie, czy to wszystko by się wydarzyło i te nadzieje byłyby takie, jakie są, gdyby był inny premier, gdyby to nie był Donald Tusk. Pytam cię właśnie osobiście o rolę tej jednej osoby.
Wydaje mi się, że tak. Oczywiście, że bardzo ułatwia to, że Donalda Tuska wszyscy znają, bo jeżeli człowiek stoi na czele instytucji europejskiej i jest rozpoznawalny, jest pokazywany, no to wiadomo, że to ułatwia, ale to nie jest kwestia jakiegoś osobistej, sympatycznej, osobistego podejścia do tej konkretnej osoby. Gdyby ta sama koalicja, okazałoby się, że nie wiem, lider trzeciej drogi albo lider lewicy by stanął na czele tego rządu, może byłyby trudniejsze pierwsze rozmowy, bo by się nie znali, ale myślę, że sam fakt tego, że to jest demokratyczna, że demokratyczna, tak, te partie, które się pozycjonują demokratycznie, ich działania pokazują, że one są zbieżne z zasadami demokracji, to to sprawia, myślę, że sprawiłoby, że równie dobrze mógłby być równie dobrym partnerem. Ale na pewno pomaga to, że to jest polityk europejskiego formatu, nie dlatego, że ja oceniam, że jestem, nie wiem, że lubię Donalda Tuska i dlatego tak o nim mówię. Mówię bardziej o tym europejskim formacie jako człowieka sprawdzonego w tej europejskiej polityce, który pełnił odpowiedzialną funkcję.
Zna korytarze, ma numer telefonów.
Więc oni wiedzą, że to jest ktoś, kto jest sprawdzony, nie kogo muszą się uczyć. Gdyby to był, nie wiem, Szymon Hołownia, czy gdyby to był Robert Biedroń, to no, musieliby się go trochę nauczyć, dowiedzieć, no coś tam o nim wiedzą, ale to jednak by był ktoś nowy.
No trudniej by było zwołać trójkąt weimarski z dnia na dzień.
Tak. Podejrzewam. Aczkolwiek myślę, że byłaby taka, na pewno by się przynajmniej jedno spotkanie odbyło, bo chcieliby zobaczyć, co to jest za człowiek i na pewno chcieliby pokazać, że ta Polska demokratyczna jest jak najbardziej szeroko, znowu z otwartymi ramionami, witana w Europie.
Trochę o tym rozmawialiśmy, ale wróćmy może do tego wątku. Jak Niemcy zmieniły się po wybuchu wojny w Ukrainie?
Bardzo się zmieniły. Ten sposób myślenia zupełnie jest inny. To znaczy, to, że Olaf Scholz musiał wejść na trybunę i ogłosić właśnie Zeitwende, że musiał powiedzieć, że czeka nas zupełna rewolucja w myśleniu i to, że z dnia na dzień zaczęło się wysyłanie, to tam się na początku to śmiało, że tylko hełmy, ale tak naprawdę te pierwsze rzeczy, które były, po prostu leżały i które można było wysłać do Ukrainy, to było coś, co, z czego Ukraińcy też się cieszyli. Potem zaczęła ta broń i rzeczywiście dzisiaj jest tak, że Niemcy dostarczyli tam najwięcej broni. I to myślenie o tym właśnie najbardziej wyraźne jest w tym, jak, że Niemcy uświadomili sobie, jak bardzo byli uzależnieni od Rosji, jak bardzo byli uzależnieni energetycznie od firm, które działają pod szyldem rosyjskim, które działają pod szyldem państwowym, które do kraju niedemokratycznego i do tego kraju, który nie waha się użyć siły przeciwko innemu krajowi, który może nie jest w Unii Europejskiej, ale który jest partnerem, który jest krajem demokratycznym, niedoskonale demokratycznym, ale jednak. I naprawdę to myślenie było... To, co my zauważyliśmy w Polsce, czyli Ukraińcy, którzy przybywali, którzy byli witani, którym otwieraliśmy swoje domy, to samo było w Niemczech. Trochę inaczej to oczywiście wyglądało, bo mniej jest osób, które swoje mieszkania udostępniało, ale samorządy, jakby te lokalne społeczności, nie chcę mówić o politykach samorządowych, tylko bardziej o tych lokalnych społecznościach, rzeczywiście tak jak ileś tam lat wcześniej otwierali się na obecność osób, które przybywały z Bliskiego Wschodu, tak teraz otwarcie na Ukraińców było jeszcze większe, bo oni wiedzą, że to są ludzie z Europy, to są ludzie z podobnego kręgu kulturowego, napadnięci przez doskonale znanego człowieka, który zresztą w Niemczech mieszkał przez jakiś czas i też tam swoje historie ma, więc jakby tak zaczęło się to wszystko przypominać i to myślenie było naprawdę duże. Oczywiście, że do dzisiaj toczą się rozmowy, co zrobić, że brakuje pieniędzy, że brakuje miejsc dla imigrantów, którzy przyjechają, też przyjeżdżają, ale Ukraińcy też, myślę, że też swoją rolę odegrali w tym, że oni się bardziej jeszcze asymilowali, mają jeszcze wyższy wskaźnik zatrudnienia. Ci, którzy są, chcą naprawdę coś robić. Chociaż akurat to można różnie też na to patrzeć, dlatego że liczby pokazują, że większość imigrantów, którzy do Niemiec przyjeżdżają, jednak starają się asymilować i starają się znaleźć zatrudnienie, ale są konkretne grupy, często związane z konkretnymi narodami, które mniej się w to angażują. Ukraińcy wysoko się plasują w tej, powiedzmy sobie, takiej hierarchii czy rankingu. Natomiast to jest tylko element, jakby całe myślenie o tym, co może zrobić Rosja. Nagle przyszło pamiętać,
myślenie,
że...
o Rosji.
Tak, myślenie o Rosji to jest coś, co się najbardziej diametralnie zmieniło. Nie u wszystkich, bo wspomniany Gerhard Schröder no, do dzisiaj nie przerobił tego i jest jakaś grupa ludzi, którzy nadal no, jakby próbują tłumaczyć to, co tam się stało i niuansować tą sytuację, która jest...
Nie za darmo.
Tak. No niektórzy nie za darmo, a inni za darmo. Tak. To też różnie bywa. Niektórym po prostu samo myślenie, przestawienie myślenia jest trudne. Ale generalnie wyniki, jak się patrzy na opinię publiczną, to myślenie o zagrożeniu Rosją, o zagrożeniu atakiem ze strony Rosji, o tym, co należy robić, czy rezygnować, czy jesteśmy w stanie ponieść koszty tego, że będziemy płacić więcej za energię, ale uniezależnimy się od Rosji, to poparcie społeczne było bardzo duże. Ono oczywiście z czasem spada, bo zawsze jak coś z czymś oswajamy, no to też i jednak wolę płacić mniej niż żeby byłoby bezpieczniej, ale to myślenie o bezpieczeństwie i o tym, co zrobić z tym, co się dzieje za wschodnią granicą i o tym, że atak na Niemcy jest realny.
To sobie dużo. Niemcy uświadomili?
Tak sobie uświadomili, to wynika nawet z najświeższych badań, że to zagrożenie atakiem, dopuszczamy to myśl. Aczkolwiek nie jest to największe zagrożenie, o czym ludzie myślą, bo nadal był taki moment, kiedy właśnie to zagrożenie ze strony Rosji było oceniane jako najwyższe zagrożenie, jakie jest w ogóle dla Niemiec, z potencjalnych ważnych rzeczy. Dzisiaj spadło trochę w rankingu, no między innymi... na rzecz zagrożenia zmianami klimatycznymi. Że to jest coś, co bardziej jeszcze wpływa i bardziej grozi zmianom w życiu, czy temu, co się dzieje na naszą codzienność, niż atak ze strony Rosji. Ale to już na stałe wpisało się, na przykład sama Rosja właśnie, jako potencjalny kraj, nie taki, z którym można prowadzić normalne interesy, które przez dekady robiliśmy, tylko kraj, który jest potencjalnym zagrożeniem, jest nieprzewidywalny pod rządami Putina i należy myśleć o tym, no, co zrobić, jak się gotować, w sensie szykować na przykład na wojnę i stąd na przykład myślenie o tym, ile mamy schronów. I się okazuje, że w schronach zmieściłby się niecały procent, w niemieckich schronach niecały procent mieszkańców Niemiec, w związku z czym myślenie o tym, że my musimy się jednak na to szykować i trzeba będzie budować kolejne schrony.
Zgoda na rozbudowę armii, modernizację jest w Niemczech?
Tak. I jednocześnie jest poczucie, że nasza armia jest słaba. Że niemiecka armia, no z trudem, ostatnio, właśnie kilka dni temu były opublikowane, zostały takie wyniki, które wskazują na to, że Niemcy są za tym, żeby zwiększać wydatki na obronność, a jednocześnie uważają, że niemiecka armia nie zapewnia im bezpieczeństwa. Ale o czym zapewniają, i być może to jest też ważne dla nas, że Niemcy tym bardziej muszą stawiać, nie tylko ludzie o tym myślą, ale też i politycy, którzy podejmują decyzje, że właśnie NATO jest tym sojuszem, na który trzeba stawiać. Bo my bez sojuszników sobie nie poradzimy.
Czyli musimy mieć armię.
Tak.
Co z elektrowniami atomowymi w Niemczech? Będą uruchamiać ponownie?
Ja tego nie rozumiem. Podobnie jak wielu komentatorów.
Decyzja zapadła w zupełnie innym czasie.
Tak, ale ona była głęboko, znaczy szeroko komentowana dalej. Niemcy mają kilka takich punktów, które... Znaczy ja nie chcę tutaj się bawić w analityka politycznego, czy jakby w analizę tego co socjologicznego myślenia, ale wydaje się być nieodwołalnym za tej władzy, a kroki wykonane mogą sprawić, że nie da się już tego przywrócić po ewentualnej zmianie władzy, gdyby miała nastąpić przy kolejnych wyborach. Jednym ze sztandarów partii zielonych, którzy stanowią ważny element koalicji w tej chwili, było to, że wyłączymy to. I nie zmieniło tego nie zmieniła tego sytuacja taka, że właśnie tłumaczenie ekspertów, ani zagrożenie dla tych innych źródeł energii, które mogą być, energii atomowej po prostu ma w Niemczech nie być. I to udało się zielonym przeforsować do końca. Zielonym, którzy naprawdę z partii pacyfistycznej zmienili się w jedną z najbardziej, jeżeli nie najbardziej zaangażowaną na rzecz pomocy Ukrainie i najbardziej optującą za tym, żeby wysyłać im tam broń z Taurusami budzącymi kontrowersje włącznie. Natomiast w temacie elektrowni energetyki atomowej nie jesteśmy przeciw. My, Niemcy, muszą być bezpieczni, nie może być energii atomowych, co nie zmienia faktu, że Niemcy kupują taką energię od innych krajów.
I wszyscy sąsiedzi wokoło budują elektrownie atomowe.
Tak, ale no właśnie to myślenie akurat o elektrowniach atomowych jest tak mocne, że nawet teraz te pomysły polskie, jakby jednoznaczna decyzja, że prędzej czy później te elektrownie powstaną i one są elementem ważnym budowania systemu energetycznego w Polsce, no to właśnie pojawiają się nie tylko polityczne, ale i takie komentatorskie głosy, że być może Niemcy powinny jednak zgłosić weto, może jednak poprosić, wytłumaczyć Polsce, że to nie jest najlepszy pomysł. No ale jak się właśnie spojrzy dookoła całych Niemiec, to no to trzeba by przekonywać większość sąsiadów.
Znaczy Francją, w której większość energii elektrycznej pochodzi z atomu.
Tak, no dokładnie tak. No czy Francja, ale nie tylko Francja, są też inni sąsiedzi, którzy też mają energetykę atomową, mają, bo się na nią chcą stawiać. Natomiast no, rzeczywiście Niemcy postawili z kolei na energetykę odnawialną bardzo i tutaj no, było dużo krytyki pod tym kątem, ale też chyba i doświadczenia pozwalają też wyciągnąć pewne wnioski, które innym krajom pozwolą też odpowiednio budować ten balans energetyczny taki, żeby zapewnić nie tylko... To nie jest rozmowa o tym, natomiast no wiadomo, że przy energii odnawialnej raz jest jej więcej, raz mniej i bardzo dzięki niemieckim problemom, no rozwinęła się i badania naukowe i generalnie decyzje polityczne muszą dotyczyć z tego, jak magazynować energię w całym systemie, nie tylko na potrzeby jednego miejsca, ale właśnie w całym systemie.
I szukają jednak innych dróg.
Szukają innych dróg, ale nadal podstawową właśnie są źródła energii odnawialnej.
Co się dzieje z Angelą Merkel?
Angela Merkel, która była gwiazdą polityki niemieckiej, europejską, światową, odeszła w takim momencie i to, co się stało zaraz po jej odejściu, sprawiło, że nie może cieszyć się tak zasłużoną i tak szczęśliwą emeryturą, jak chyba wszyscy jej to wróżyli. I ona zaplanowała to odejście 16 lat, 4 rządy, które przeprowadziła. Wydawało się, że no nie ma lepszych
możliwości,
żeby tak odejść i ewentualnie może jakiś pełnić urząd być może za jakiś czas, bo ona sama mówiła, że ona chce jak skończyć, ona chce odpocząć i nie chce nic robić. No i nagle się okazało, że decyzje przez nią podejmowane właśnie także wiążące się z Rosją między innymi, czy z budowaniem właśnie bezpieczeństwa energetycznego Nord Stream, to jest to, co najbardziej ciągnie się właśnie za Angelą Merkel i co sprawiło, że ona musiała, no właśnie marzyła o spokojnej emeryturze, więc schowała się i przez ileś tygodni nie było jej w ogóle widać, potem się pojawiała sporadycznie i do dzisiaj tak zresztą jest na jakichś naprawdę najczęściej takich miejscach, gdzie nie musi się za bardzo tłumaczyć, gdzie to są jakieś gale, gdzie może komuś wręczyć jakieś odznaczenie. No co jakiś czas musi coś jednak powiedzieć i odnosi się do bieżącej polityki, ale no Angela Merkel jest polityczką, która jest na emeryturze politycznej i która nie wróci już do bieżącego działania na pewno. I prawdopodobnie moment, w którym nastąpiła ta zmiana władzy i to, co stało się zaraz potem, sprawiło, że nie będzie też piastowała jakichś ważniejszych funkcji. Być może nawet nie miała takich planów, ale jeżeli je miała, no to dzisiaj Angela Merkel, którą wiele osób ceniło, no pewne rzeczy wyszły na jaw, które być może były niedoceniane, na bieżąco nie tak oceniane, jak być powinny, które pokazują, że mimo skuteczności swojej polityki, bo ona bardzo długo prowadziła dokładnie to, co chciała, no to okazało się, że niekoniecznie były to najlepsze decyzje.
W tej chwili mamy potężne protesty w Niemczech przeciwko skrajnej prawicy, przeciwko AfD. Zbliżają się wybory europejskie. Te protesty będą miały wpływ na wybory?
Będą miały wpływ, dlatego że wszystkie badania opinii publicznej, sondaże wyborcze, przedwyborcze pokazują, że spada poparcie dla AfD. Wydawało się to niemożliwe, że... No,
wiadomo, właśnie dzięki protestom?
To się zbiegło w czasie, to znaczy protesty pokazują myślenie, natomiast co wywołało te protesty, to jest ważne, doszło do spotkania w Poczdamie pod koniec ubiegłego roku, w którym politycy AfD spotkali się z politykami innych krajów, między innymi Austrii, gdzie przyjechał ruch, przedstawiciele takich teorii spiskowych, ruchów, które głoszą no, poglądy dość skrajne, No i najbardziej skrajną myślą, która padła w tym poczynaniu, to było zamknięte spotkanie, ale które zostało ujawnione, dziennikarze ujawnili treść tych rozmów, no i ujawnili przede wszystkim jedną rzecz, że tam był taki wątek poruszany, który nie był jakoś wyciszony, tylko jakby zastanawiano się nad tym głośno, że należałoby z Niemiec usunąć wszystkich obcokrajowców. I nie było mowa tylko i wyłącznie o imigrantach. Nieważne, czy z północnej Afryki, czy z Bliskiego Wschodu, czy z Ukrainy, ale też osoby, które tu mieszkają od lat i które mają na przykład są z rodzin mieszanych. Tam była mowa o tym, że każdy, kto nie jest czystym Niemcem, po prostu powinien wyjechać. I jak ja chodzę na te protesty właśnie, które to spotkanie w Poczdamie wywołało i rozmawiam z tymi Niemcami, mówią, ale to są słowa dokładnie, które padały w latach 30. ubiegłego stulecia. AfD może mówić o tym, że oni są partią, która jest po prostu taka proniemiecka. Że...
Oficjalnie.
Tak. Że...
A w zaciszach gabinetów jest co innego.
Tak. Że oni stawiają na pozytywne wartości, ale się okazuje, że nie, że te negatywne odgrywają bardzo dużą rolę i właśnie przypisuje im się, jakby naszło takie uświadomienie na sporą część społeczeństwa i prawdopodobnie dosięgnęło to także tych, którzy na AfD głosowali z innych powodów, że uświadomili sobie rzeczywiście, że jednak są partią, że głosują, czy też popierają partię, która jest jednak rasistowska, która głosi poglądy, nie to, że niepoprawne polityczne, bo to jakby niepoprawność polityczna to jest naprawdę szeroki worek, do którego można różne rzeczy włożyć, ale rzeczy, które kłócą się z taką etyką, z podstawowymi normami etycznymi, no ale też, też z prawem, może odwrotnie powinienem powiedzieć, bo jednak z prawem to wiele rzeczy można głosić niezgodnymi, ale właśnie po to, żeby to prawo zmieniać, ale tutaj no, podstawowy kodeks etyczny jakby wypracowany przez cywilizację przez setki lat i mówiący, że niby idziemy teraz do tego, no, że ludzie są równi, się nagle okazuje, że nie. I, no i właśnie ci Niemcy, którzy sami, szczególnie jak widzą, że jestem z Polski, to zaczyna się to myślenie, to o czym rozmawialiśmy, czyli że, no, że rzeczywiście doszło do wielu złych rzeczy wobec naszych sąsiadów, właśnie po tym, że ktoś zaczął takie rzeczy głosić, potem się zaczęły wokół
tego. Nikt nie zareagował.
I teraz pytanie, czy te protesty będą miały wpływ na wybory? No właśnie jest takie, że z ponad 20% AfD zaczyna zjeżdżać w dół. Poparcie dla AfD zaczyna kilka punktów procentowych spadło do poziomu najniższego od 2 czy 3 lat, bo akurat ostatni rok 2023 to były rekordowe poparcie dla AfD i właśnie przed są wybory do Europarlamentu w czerwcu, ale we wrześniu są wybory w 3 landach wschodnich Niemiec, gdzie poparcie dla AfD jest w ogóle mega wysokie. No i tam już są takie kalkulacje, które wskazują, że były takie kalkulacje, które wskazują, że może się okazać, że AfD będzie mogło samorządzić, bo nikt z nimi nie chce rządzić, no ale może się okazać, że jeżeli ich poparcie jest na poziomie 40% w Saksonii, czy było 40% w Saksonii, no to przy odpowiednim wyniku głosowania, albo parę procent trochę więcej, to mogli przejąć władzę w Landzie. A Landy niemieckie to jest trochę inaczej niż nasze sejmiki województwa, które są jakby częścią administracyjnego podziału. Tam każdy kraj jednak ma trochę niezależność, dlatego co nie wszyscy wiedzą, tak automatycznie mówimy Republika Federalna Niemiec, ta nazwa nadal obowiązuje, a ta federacja oznacza po prostu, że jest 16 krajów związkowych, które razem tworzą, mają swoje władze centralne w Berlinie, ale każdy land ma też swój rząd, swojego premiera i też dokonuje pewnych decyzji. Więc gdyby nawet w takiej Saksonii, czy w Brandenburgii, gdzie wybory będą się odbywały, czy w Turyngii, gdyby tam władzę przejęło właśnie AfD, to mogłoby dojść do rzeczy, które właśnie samym Niemcom przypominają to, co działo się blisko 100 lat temu i co doprowadziło do II wojny światowej.
To też oderwijmy się na chwilę od polityki. Co jest najgorętszym tematem w Niemczech w tej chwili? No,
jeśli nie polityka, to protesty, ale nie tylko te protesty, które właśnie dotyczą polityki, czy też właśnie przeciwko wobec AfD, ale strajki.
Rolnicy?
Też. No ale no, rolnicy, branża komunikacyjna, logistyczna, to jest tak jak w Polsce. Ale tam dodatkowo dochodzą protesty, które utrudniają życie codzienne Niemcom, bo strajkują maszyniści, bo strajkują różne grupy dotyczące ruchu lotniczego. A jednak Niemcy są trochę większym krajem, ten ruch wewnętrzny jest ważny. A też i Polacy odczuwają to, że jak latają przez Monachium czy Frankfurt, to ostatnio muszą rzeczywiście sprawdzać, czy to lotnisko akurat tego dnia pracuje, czy nie. No... W połowie marca jest taki tydzień, kiedy jednego dnia nic nie lata z Frankfurtu, jednego dnia nic nie lata prawie z Monachium, a na pewno nie latają loty Lufthansa, a potem kolejny dzień, takie, to są dni z rzędu. Kolejny dzień, gdzie jest 5 lotnisk zamkniętych między innymi w Berlinie, bo strajkuje personel odpowiedzialny za kontrolę bezpieczeństwa, czyli nikogo nie sprawdzisz. Jak nie sprawdzisz człowieka, jak nie sprawdzisz bagażu, to nikogo nie wpuścisz do samolotu i z Berlina nic nie poleciało. Kolejnego dnia 6 lotnisk jest zamkniętych, bo strajkują inne lotniska, zmieniły się lotniska, ale ta sama forma protestu i znowu kilkaset samolotów nie leci i znowu kilkadziesiąt tysięcy albo około 100 tysięcy dziennie ludzi nie wsiada do samolotu, nie jedzie.
To są protesty płacowe?
to są protesty przede wszystkim płacowe, ale to też pokazuje, to może jest też ważny wątek, żeby pokazać, jakie jest myślenie w Niemczech, nie tylko chodzi o same protesty. Wiadomo, że to protesty, część z nich jest stricte najważniejszym postulatem jest wyższa pensja, na przykład o 2,70 euro albo 80 eurocentów, ale są też takie protesty, bo już nie będę teraz tutaj niuansował, który, kto o co walczy, ale są też takie protesty, które mówią, że najważniejszym celem jest skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin. I maszyniści mówią, że nie będą jeździć, dopóki nie będzie 35. Deutsche Bahn zjeżdżało tam od 40 w dół, do 36 godzin doszło. Maszyniści mówią, że nie, to jest za dużo cały czas. I dla nich to jest najważniejszy postulat. Tam że inne jakieś wyrównanie, żeby była inflacja, żeby jakiś dodatek, pensja, żeby była wyższa. To są nawet, oni być może nawet tu by poszli na większe ustępstwa, ale chcą po prostu pracować mniej. No i to pokazuje też kierunek, w którym nie tylko dotyczący tego protestu, w którym też się w tej chwili myśli. I jeżeli mówimy o gorących tematach, to oprócz strajków, myślę, że w tej chwili mimo wszystko polityka energetyczna i tego, skąd czerpać energię taką, żeby zapewniony był system zasilania niezmiennie, bo ostatnio taką pracę widziałem jednego naukowca, który powiedział, że jest możliwe, że przy złej pogodzie, jak się tak skumulują te rzeczy, to nawet 100 razy rocznie może być przerywane zasilanie do domów. Raz krócej, raz dłużej, ale że właśnie ten system energetyczny jest taki, że musimy go dopasować do bieżącej sytuacji i też łączyć go z ekologią, bo to jest też nadal istotny element. Myślę,
dobrze,
Niemców.
Kup duże powerbanki, wracaj do Niemiec, zaprosimy cię za jakiś czas, żebyś nam opowiedział, co tam się u naszego sąsiada dzieje za granicą.
Bardzo dziękuję za to zaproszenie i za to, że być może wkrótce rzeczywiście będzie można jeszcze trochę coś powiedzieć o tych Niemczech. Ale uważam, że jest to kraj, który zawsze budzi zainteresowanie, a niekoniecznie zawsze mamy odpowiednią wiedzę na to.
O sąsiedzie trzeba wiedzieć jak najwięcej. Adam Gruszewski, od 1 lutego korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję.
Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl.
No dobrze, czyli z Niemiec wracamy do rocznicy. Proszę bardzo.
Miało być für Deutschland.
Für Deutschland.
Rocznicy. Nie, no to jak to było? Ile razy już powtarzaliśmy, że większość podcastów nie daje rady przetrwać roku?
Tysiąc
razy. No to myśmy przetrwali rok, chociaż nadszedł po roku ciężki czas, kiedy Michał jest, jeszcze raz powtarzam, ciężko zarobiony.
Dobra, już daj spokój. Tak? 92.
Kwiaty, flaszka, to sprawy. Rozumiem.
Potem pogadamy.
Piękny czas. Nie spodziewaliśmy się chyba, że tych odcinków będzie tyle. Znaczy wiedzieliśmy, że chcemy to kręcić
chcieli
świata i o jeden dzień dłużej.
Wyszło jak wyszło.
Ale zobacz, ile my się nagadamy, nie?
No na tym to polega. Znaczy cały czas piszą do nas, żebyśmy gadali. Wszyscy. Tutaj mamy 153 maile dziennie i prośbę na wszystkich możliwych profilach. Mówcie.
To mówimy. No. Dla mnie to jest ciągle odkrycie. Całe życie byłem dziennikarzem prasowym, no dobrze, internetowym, a tutaj nagle mogę sobie pogadać.
Tak, i to jest o tyle fajne, że ludzie, którzy tutaj do nas przychodzą, bardzo często mówią świetnie, że można sobie z kimś porozmawiać i ktoś tego słucha. Bardzo się cieszą z tego, że jest taka formuła jak nasza, no trochę dobra, możemy się pochwalić, że te rozmowy trwają dłużej niż tam 10-15 minut, tylko jak już przychodzi człowiek i mówi o Niemczech, to on mówi długo. No wszystkiego tak, się dowiedziałem, prawie.
My tutaj hamujemy. Są takie rozmowy, gdzie czasami jak człowiek ma słaby dzień, bo zdarzały nam się słabsze rozmowy, no to tak czasami jest po pół godzinie wyczerpany i już nie wie o co pytać, ale rzadko nam się chyba to zdarza. Częściej jest tak, że gdzieś tam pilnujemy tego czasu, żeby nasz słuchacz nie kwitł przed słuchawkami.
Ale nie musimy pilnować za bardzo tego czasu, wiesz?
No ale ja tam po godzinie z reguły staram się zmierzać.
Ty hamujesz.
Do końca. Hamuję. Mi ludzie mówią, że jestem gaduła, więc...
Dobrze, założyliśmy, że będzie to trwało godzina i z reguły trwa godzina. No dobrze, to ja też się hamuję czasami.
No widzisz. Jakbyśmy sobie zrobili rozmowę, zresztą nie zdradzę wielkiej tajemnicy, Michał, na samym początku, jak robiliśmy różne próby, to sobie zrobiliśmy takie dwie rozmowy, które nigdy światła dziennego chyba nie ujrzą.
No.
Michał ze mną, ja z Michałem.
Aha, no tak.
Pamiętasz? Dwie pierwsze rozmowy.
No pamiętam, no co mam
nagrywane.
Powiedzieć. One są, to wszystko
one
jest.
Są.
Na 200 raz.
Mocno kompromitujące momentami, ale...
Prywatne,
ale jakie tam rzeczy.
Sami siebie nagrywaliśmy. No tak. To były takie rozmowy o nas.
Teraz ci się ktoś włamie. Archiwum.
Dobrze, niech się włamują. Na pewno to, co możemy wam powiedzieć z okazji naszej rocznicy, w przyszłym tygodniu będzie odcinek absolutnie specjalny. możemy już go zapowiedzieć i go zapowiadamy. Nic nie powiem wam co, ani gdzie, ani jak, ani po co, ani dlaczego. A dlaczego tak? No dlaczego to wiemy? Bo mamy rok. Ale to będzie coś takiego, czego jeszcze u nas nie było i co może jakiś czas będziemy powtarzać.
No i tak zapowiedziałeś, że nic nie zapowiedziałeś.
Właśnie taki miał cel.
No dobrze.
28 marca to się wydarzy.
Będzie rzeczywiście mocno.
Tak będzie nowocześnie, technologicznie i...
Będzie ciekawie.
No dobrze. To był odcinek 92. Michał Czajka, ja dziękuję za uwagę.
I Leszek Waligura też dziękuję za uwagę. Dziękujesz. I przypomina się jeszcze nasz trzeci brat, Patronite.
On od zawsze.
Prosi o uwagę.
Od zawsze się przypomina non-stop, tutaj was będzie dręczyć psychicznie. Miejcie tą świadomość, że jeżeli nas słyszycie, to za każdym razem on jest w chórkach niesłyszalnych. I z tą radosną dla was wiadomością kończymy ten odcinek.
Ale zapraszamy w czwartek.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.